Model inflacyjny. Aby uniknąć tych trudności związanych z bardzo wczesnym etapem rozwoju wszechświata, Alan Gough z Massachusetts Institute of Technology zaproponował nowy model, w którym wiele początkowych konfiguracji mogło się rozwinąć do postaci przypominającej nasz obecny kosmos. Zasugerował, że na początku istnienia Wszechświata mógł nastąpić okres bardzo szybkiej, wykładniczej ekspansji. Określił ją mianem ekspansji inflacyjnej przez analogię do inflacji cen, która w mniejszym lub większym stopniu występuje w każdym kraju. Światowy rekord inflacji został ustanowiony w Niemczech tuż po I wojnie światowej, kiedy cena bochenka chleba w ciągu kilku miesięcy wzrosła z poziomu niecałej marki do milionów marek. Jednak inflacja rozmiaru wszechświata mogła być jeszcze większa. Jego promień mógł wzrosnąć milion milionów 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 razy w ciągu małego ułamka sekundy. Oczywiście działo się to przed objęciem rządów przez obecną ekipę. Gough zasugerował, że wszechświat wyłonił się z wielkiego wybuchu bardzo gorący. Można oczekiwać, że w tak wysokiej temperaturze słabe i silne oddziaływania jądrowe i elektromagnetyczne będą zunifikowane w ramach jednej siły. W miarę jak wszechświat się rozszerzał, stopniowo się ochładzał, a energia cząstek się zmniejszała. W końcu nastąpiło zjawisko określane mianem przemiany fazowej, w czasie którego doszło do złamania symetrii sił. Silne oddziaływanie jądrowe zaczęło się różnić od słabego i od sił elektromagnetycznych. Prosty przykład przemiany fazowej to zamarzanie wody. Woda w stanie ciekłym jest symetryczna, taka sama w każdym punkcie i we wszystkich kierunkach. Kiedy powstają kryształy lodu, zajmują określone pozycje i układają się w określone wzory. To łamie symetrię wody. Ostrożne ochładzanie wody może jednak spowodować jej przechłodzenie, czyli doprowadzić ją do temperatury niższej od temperatury krzepnięcia bez zamieniania cieczy w lód. Gough zasugerował, że wszechświat mógł się zachować podobnie. Temperatura mogła spaść poniżej krytycznej wartości bez zaburzania symetrii sił. Gdyby do tego doszło, wszechświat znalazłby się w stanie niestabilnym i posiadałby przy tym więcej energii niż wtedy, gdyby doszło do złamania symetrii sił. Można wykazać, że ta dodatkowa energia miałaby działanie antygrawitacyjne. Zachowywałaby się jak stała kosmologiczna. Einstein wprowadził stałą kosmologiczną do ogólnej teorii względności, kiedy próbował skonstruować statyczny model wszechświata. Niemniej jednak w tym przypadku wszechświat już by się rozszerzał, a więc odpychające działanie stałej kosmologicznej spowodowałoby jego rozszerzanie się w nieustannie rosnącym tempie. Nawet w regionach, w których byłoby więcej cząstek niż przewiduje średnia, grawitacyjne przyciąganie materii okazałoby się słabsze niż odpychające działanie stałej kosmologicznej. Wobec tego takie regiony również by się rozszerzały w rosnącym tempie. W miarę jak wszechświat się rozszerza, cząstki materii oddalają się od siebie, a kosmos staje się niemal całkowicie pusty. Znajduje się nadal w stanie przechłodzonym, a symetria sił pozostaje nienaruszona. Wszelkie nieregularności zostają po prostu wygładzone w wyniku ekspansji, tak samo jak nierówności na powierzchni nadmuchiwanego balonika. Wobec tego wszechświat w obecnym stanie, gładki i jednorodny, mógł wyewoluować z wielu różnych niejednorodnych stanów początkowych. Tempo ekspansji również miałoby wartość krytyczną, potrzebną do uniknięcia zapaści grawitacyjnej. Co więcej, koncepcja inflacji wyjaśnia również, dlaczego we wszechświecie istnieje tak dużo materii. W regionie, który znajduje się w zasięgu naszych obserwacji, jest około 10 do 80 potęgi cząstek. Skąd się one wzięły? Zgodnie z teorią kwantową, cząstki mogą być tworzone z energii w postaci par cząstek i antycząstek. Jednak taka odpowiedź rodzi jedynie kolejne pytanie: skąd się wzięła energia? W odpowiedzi należy zauważyć, że całkowita energia wszechświata jest równa zeru. Materia we wszechświecie powstała z energii pozytywnej. Niemniej jednak materia ta przyciąga się grawitacyjnie. Dwa kawałki materii znajdujące się blisko siebie mają mniejszą energię niż takie same dwa kawałki znacznie od siebie oddalone. To dlatego, że aby je od siebie oddalić, trzeba wydatkować energię na pokonanie siły przyciągania. Wobec tego pole grawitacyjne ma w pewnym sensie negatywną energię. W skali całego wszechświata można wykazać, że ta negatywna energia grawitacyjna dokładnie niweluje pozytywną energię materii. Wobec tego całkowita energia wszechświata wynosi zero. 2 razy zero równa się zero. Wobec tego wszechświat może podwoić ilość pozytywnej energii materii oraz negatywnej energii grawitacji, nie naruszając zasady zachowania energii. Nie dochodzi do tego w przypadku normalnej ekspansji wszechświata, w czasie której gęstość energii materii się zmniejsza w miarę jak wszechświat staje się coraz większy. Dochodzi do tego jednak w modelu inflacyjnym, ponieważ gęstość energii w stanie przechłodzonym pozostaje stała. Kiedy wszechświat podwaja swoją objętość, ilość pozytywnej energii materii i negatywnej energii grawitacji również ulega podwojeniu, wobec czego suma energii pozostaje zerowa. W fazie inflacyjnej przyrost objętości jest bardzo duży, zatem również ilość energii potrzebnej do tworzenia cząstek okazuje się ogromna. Jak zauważył Gough, ktoś kiedyś powiedział, że nie ma darmowych obiadów. Wygląda jednak na to, że cały wszechświat jest jednym wielkim darmowym obiadem. Koniec inflacji. Dziś wszechświat nie rozszerza się już w sposób inflacyjny. Wobec tego musiał zadziałać jakiś mechanizm, który wyeliminował bardzo silne działanie stałej kosmologicznej i zmienił tempo ekspansji z przyspieszonego na grawitacyjnie spowalniane, jakie obserwujemy obecnie. W miarę jak wszechświat rozszerzał się i ochładzał, można było oczekiwać, że w końcu dojdzie do załamania symetrii sił. Tak samo jak w przechłodzonej wodzie, w końcu zaczynają się tworzyć kryształy lodu. Dodatkowa energia stanu niezłamanej symetrii zostałaby wtedy uwolniona i spowodowałaby ponowne ogrzanie wszechświata. Wszechświat dalej by się rozszerzał i ochładzał, podobnie jak w modelu gorącego wielkiego wybuchu. Niemniej jednak istniałoby wyjaśnienie, dlaczego rozszerza się w takim tempie, jakie jest potrzebne do uniknięcia zapaści i dlaczego różne regiony mają taką samą temperaturę. Zgodnie z oryginalną koncepcją Gougha, przejście do stanu złamanej symetrii miało nastąpić nagle, podobnie jak pojawienie się kryształów lodu w bardzo zimnej wodzie. Bąble nowej fazy złamanej symetrii miały się pojawić w otoczeniu starej fazy, jak bąble pary we wrzącej wodzie. Bąble miały się rozszerzać i łączyć z innymi bąblami tak długo, aż cały wszechświat znalazłby się w nowej fazie. Kilka osób, nie wyłączając mnie, wskazało jednak pewien problem. Wszechświat rozszerza się tak szybko, że bąble oddalałyby się od siebie ze zbyt dużą prędkością, by mogły się połączyć. Wszechświat pozostałby w bardzo niejednorodnym stanie, a niektóre regiony zachowałyby symetrię sił. Taki model wszechświata nie byłby zgodny z naszymi obserwacjami. W październiku 1981 roku udałem się do Moskwy na konferencję dotyczącą grawitacji kwantowej. Po konferencji poprowadziłem w Instytucie Astronomicznym Sternberga seminarium na temat modelu inflacyjnego i jego problemów. Jednym z jego uczestników był młody rosyjski naukowiec Andrzej Linde. Powiedział, że problemu niełączenia się bąbli można uniknąć, jeśli się przyjmie, że bąble są bardzo duże. W takim przypadku cały nasz region wszechświata mieściłby się w pojedynczym bąblu. Aby to zadziałało, przejście od symetrii do złamanej symetrii musiałoby następować bardzo powoli, w obrębie bąbla. A to jest możliwe według teorii wielkiej unifikacji oddziaływań. Koncepcja powolnego łamania symetrii była bardzo dobra, ale zwróciłem uwagę, że bąble Lindego musiałyby być większe niż cały ówczesny wszechświat. Wykazałem, że symetria powinna się załamać wszędzie w tym samym czasie, nie tylko w bąblach. To doprowadziłoby do powstania jednorodnego wszechświata, takiego, jaki dziś obserwujemy. Model powolnego załamywania się symetrii był dobrym podejściem do wyjaśnienia, dlaczego wszechświat jest taki, jaki jest. Niemniej jednak wykazałem wraz z kilkoma innymi naukowcami, że przewiduje on znacznie większe wariacje mikrofalowego promieniowania tła niż te, które można zaobserwować. Późniejsze prace wywołały również wątpliwości co do tego, czy na wczesnym etapie rozwoju wszechświata mogło dojść do odpowiedniego przejścia fazowego. W związku z tym Linde zaproponował w 1983 roku lepszy model, zwany modelem inflacji chaotycznej. Nie był on uzależniony od przejść fazowych i dawał prawidłową wielkość odchyleń mikrofalowego promieniowania tła. Model inflacyjny dowodził, że obecny stan wszechświata mógł być wynikiem dużej liczby różnych konfiguracji początkowych. Nie mogło być jednak tak, że każda konfiguracja początkowa doprowadziłaby do powstania wszechświata w znanej nam formie. Wobec tego nawet model inflacyjny nie stanowi odpowiedzi na pytanie, dlaczego konfiguracja początkowa była właśnie taka, jakiej było trzeba, aby mógł się wykształcić wszechświat, który dziś obserwujemy. Czy musimy szukać wyjaśnienia w zasadzie antropicznej? Czy wszystko to było dziełem czystego przypadku? Byłaby to bardzo ponura wizja, ponieważ oznaczałaby porzucenie wszelkiej nadziei na zrozumienie porządku wszechświata. Grawitacja kwantowa. Aby zrozumieć, w jaki sposób powinien był powstać wszechświat, trzeba znać prawa obowiązujące w chwili narodzin czasu. Jeżeli klasyczna teoria względności jest prawidłowa, to stwierdzenia o osobliwościach wynika, że początkiem czasu był punkt o nieskończonej gęstości i krzywiźnie. Żadne znane prawo nauki nie obowiązywało w tym punkcie. Można by przypuszczać, że obowiązywały w nim inne prawa, ale ich sformułowanie dla tak nietypowych warunków byłoby niezmiernie trudne, ponieważ nie dysponujemy żadnymi wskazówkami w postaci wyników obserwacji. Niemniej jednak twierdzenie o osobliwościach tak naprawdę wskazuje, że pole grawitacyjne staje się tak silne, iż znaczenia zaczynają nabierać efekty kwantowe. Teoria klasyczna przestaje być dobrym opisem wszechświata. Aby mówić o bardzo wczesnych etapach rozwoju wszechświata, trzeba zatem odwoływać się do teorii kwantowej. Jak się przekonamy, teoria kwantowa dopuszcza obowiązywanie klasycznych praw nauki we wszystkich okolicznościach, w tym także na początku czasu. Nie trzeba postulować nowych praw dla osobliwości, ponieważ w teorii kwantowej wcale nie muszą się one pojawiać. Nie mamy jeszcze kompletnej i spójnej teorii, będącej połączeniem mechaniki kwantowej i grawitacji. Niemniej jednak wiemy dosyć dobrze, jakie cechy powinna posiadać taka zunifikowana teoria. Między innymi powinna być oparta na propozycji Feynmana, by formułować teorię kwantową w kategoriach sum po możliwych historiach. W tym podejściu cząstka zmierzająca z punktu A do punktu B nie ma pojedynczej historii, jak w teorii klasycznej. Zamiast tego dopuszcza się możliwość, że przemierzyła wszystkie możliwe ścieżki w czasoprzestrzeni. Dla każdej z tych historii można określić parę liczb. Jedna z nich wyraża amplitudę fali, a druga jej pozycję w cyklu, czyli fazę. Prawdopodobieństwo przejścia cząstki przez konkretny punkt określa się, sumując fale ze wszystkich możliwych historii, w których cząstka przechodzi przez ten punkt. Wiąże się to jednak z poważnymi problemami natury technicznej. Jedynym sposobem ich obejścia jest postępowanie zgodnie z dziwnym przepisem. Należy sumować historie, które wydarzyły się nie w czasie rzeczywistym, którego upływu sami doświadczamy, lecz w czasie urojonym. Koncepcja czasu urojonego może sprawiać wrażenie zaczerpniętej z literatury science fiction, ale w rzeczywistości jest dobrze zdefiniowanym pojęciem matematycznym. Aby uniknąć problemów z sumą po możliwych historiach Feynmana, należy posługiwać się czasem urojonym. Wywiera on interesujący wpływ na czasoprzestrzeń. Zupełnie zanika rozróżnienie między czasem a przestrzenią. Czasoprzestrzeń, w której zdarzenia mają urojone wartości współrzędnych czasowych, jest określana mianem euklidesowej. W czasoprzestrzeni euklidesowej nie ma różnicy między kierunkiem w czasie a kierunkami w przestrzeni. Z drugiej strony, w rzeczywistej czasoprzestrzeni, w której zdarzenia są opisane rzeczywistymi wartościami współrzędnej czasu, łatwo dostrzec różnicę. Kierunek czasu znajduje się wewnątrz stożka świetlnego, a kierunki w przestrzeni poza nim. Można uznać, że zastosowanie czasu urojonego to wyłącznie technika lub sztuczka matematyczna, której celem jest obliczenie odpowiedzi dotyczących rzeczywistej czasoprzestrzeni. Tymczasem może chodzić o coś więcej. Może być tak, że czasoprzestrzeń euklidesowa jest fundamentalną koncepcją, a nasze poglądy dotyczące czasoprzestrzeni stanowią wyłącznie wytwór naszej wyobraźni. Kiedy stosujemy sumę po możliwych historiach Feynmana do opisu wszechświata, analogią historii cząstki jest całkowicie zakrzywiona czasoprzestrzeń, reprezentująca historię całego wszechświata. Z wymienionych wcześniej przyczyn technicznych ta zakrzywiona czasoprzestrzeń musi być euklidesowa. To oznacza, że czas jest urojony i nie do odróżnienia od kierunków w przestrzeni. Żeby obliczyć prawdopodobieństwo odnalezienia rzeczywistej czasoprzestrzeni o konkretnej właściwości, trzeba zsumować fale związane ze wszystkimi możliwymi historiami w czasie urojonym, które mają tę właściwość. Następnie można sformułować prawdopodobną historię wszechświata w czasie rzeczywistym. Warunek braku brzegu. W klasycznej teorii grawitacji opartej na czasoprzestrzeni rzeczywistej istnieją tylko dwie możliwości. Albo wszechświat istniał zawsze, albo miał początek w punkcie osobliwym, w określonym momencie w przeszłości. W rzeczywistości z twierdzeń o osobliwościach wynika, że musiała to być ta druga możliwość. W kwantowej teorii grawitacji pojawia się jednak trzecia możliwość. Ponieważ posługujemy się czasoprzestrzeniami euklidesowymi, w których kierunek w czasie jest nie do odróżnienia od kierunków w przestrzeni, czasoprzestrzeń może mieć skończony zasięg, a jednocześnie nie zawierać osobliwości, które stanowiłyby jej granice lub krawędź. Czasoprzestrzeń przypominałaby powierzchnię Ziemi, tyle że z dwoma dodatkowymi wymiarami. Powierzchnia Ziemi jest skończona, ale nie ma granicy ani brzegu. Jeśli popłyniesz na zachód, nie spadniesz z jej krawędzi, ani nie natkniesz się na osobliwość. Wiem, bo sam okrążyłem świat. Gdyby czasoprzestrzenie euklidesowe rozciągały się wstecz do nieskończonego czasu urojonego lub narodziły się w punkcie osobliwym, mielibyśmy ten sam problem z określeniem stanu początkowego wszechświata, co w teorii klasycznej. Bóg może wiedzieć, jak powstał wszechświat, ale my nie jesteśmy w stanie podać żadnego konkretnego uzasadnienia dla twierdzenia, że narodził się w taki, a nie inny sposób. Z drugiej strony, kwantowa teoria grawitacji otworzyła nową możliwość – braku granicy czasoprzestrzeni. Oznaczało to z kolei brak konieczności określania zachowania w pobliżu tej granicy. Nie istniałyby osobliwości, w których załamują się prawa fizyki i nie byłoby granicy czasoprzestrzeni. Zatem nie trzeba by było odwoływać się do Boga ani do praw fizyki, aby określić warunki brzegowe czasoprzestrzeni. Można by powiedzieć, że warunkiem brzegowym wszechświata jest brak brzegów. Wszechświat mógłby być samowystarczalny i nie podlegać żadnym wpływom zewnętrznym. Mógłby po prostu być. Właśnie podczas konferencji w Watykanie wysunąłem po raz pierwszy sugestię, że być może czas i przestrzeń tworzą razem powierzchnię o skończonej rozciągłości, lecz pozbawioną granicy lub brzegu. Moja praca miała dosyć matematyczny charakter, więc jej implikacje dotyczące roli Boga w stworzeniu wszechświata nie zostały wtedy dostrzeżone. Tym lepiej dla mnie. W czasie tej konferencji nie wiedziałem, jak wykorzystać koncepcję braku brzegów w celu formułowania przewidywań dotyczących wszechświata. Spędziłem jednak całe lato na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, gdzie wraz z moim przyjacielem i współpracownikiem Jimem Hartlem doszliśmy do tego, jakie warunki musiałby spełnić wszechświat, gdyby czasoprzestrzeń nie miała granicy. Powinienem zaznaczyć, że koncepcja skończonej, lecz pozbawionej granic czasoprzestrzeni jest tylko propozycją. Nie można jej wydedukować z żadnej innej zasady. Podobnie jak wszystkie inne teorie naukowe, mogła się narodzić z przyczyn estetycznych lub metafizycznych. Ale prawdziwym sprawdzianem jest to, czy można na jej podstawie formułować przewidywania zgodne z wynikami obserwacji. To jednak trudno sprawdzić w przypadku grawitacji kwantowej z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie jesteśmy jeszcze pewni, która teoria stanowi najlepsze połączenie ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej. Choć wiemy dość dobrze, jak taka zunifikowana teoria powinna wyglądać. Po drugie, każdy model szczegółowo opisujący wszechświat byłby zbyt skomplikowany pod względem matematycznym, żebyśmy mogli obliczyć dokładne przewidywania. Musimy zatem dokonywać przybliżeń, a mimo to problem formułowania przewidywań nie staje się mniej poważny. Przy założeniu braku brzegów można pominąć prawdopodobieństwo odkrycia wszechświata rozwijającego się zgodnie z większością możliwych historii. Istnieje jednak pewna szczególna rodzina historii, o wiele bardziej prawdopodobnych niż inne. Można powiedzieć, że są one podobne do powierzchni Ziemi. Odległość od bieguna północnego odpowiada skali czasu urojonego, a promień okręgu będącego zbiorem punktów jednakowo oddalonych od bieguna wyznacza rozmiar kosmosu. Wszechświat powstaje na biegunie północnym jako pojedynczy punkt. Kiedy posuwamy się na południe, promień okręgu rośnie, co odpowiada rozszerzaniu się wszechświata w miarę upływu czasu urojonego. Przestrzeń osiągnęłaby maksymalny rozmiar na równiku, po czym zaczęłaby się kurczyć, powracając do rozmiarów punktu na biegunie południowym. Mimo że wszechświat miałby zerowy rozmiar na biegunie północnym i południowym, te punkty nie byłyby osobliwościami, tak samo jak nie są nimi bieguny ziemskie. Prawa nauki nie przestawałyby w nich obowiązywać, tak samo jak nie załamują się na biegunach Ziemi. Historia wszechświata w czasie rzeczywistym przedstawiałaby się jednak zupełnie inaczej. Wydawałoby się, że w momencie powstania miał pewien rozmiar minimalny, równy maksymalnemu rozmiarowi historii w czasie urojonym. Następnie rozszerzałby się inflacyjnie w czasie rzeczywistym. Nie trzeba by jednak zakładać, że wszechświat został w jakiś sposób stworzony w umożliwiającym to stanie. Może rozszerzyć się do bardzo dużych rozmiarów, ale w końcu skurczyć się ponownie do postaci czegoś, co w czasie rzeczywistym będzie wyglądało jak punkt osobliwy. W pewnym sensie nadal więc jesteśmy skazani na zagładę, nawet jeśli będziemy się trzymali z dala od czarnych dziur. Gdybyśmy tylko potrafili przedstawić wszechświat w kategoriach czasu urojonego, nie byłoby żadnych osobliwości. Twierdzenie o osobliwościach w klasycznej, ogólnej teorii względności głosi, że wszechświat musiał mieć początek oraz że ten początek trzeba opisywać w kategoriach teorii kwantowej. To z kolei prowadzi do wniosku, że wszechświat mógł być skończony w czasie urojonym i nie mieć brzegów ani osobliwości. Kiedy jednak wrócimy do czasu rzeczywistego, w którym żyjemy, okaże się, że osobliwości nadal istnieją. Biednego astronautę, który wpadł do czarnej dziury, tak czy inaczej spotka smutny koniec. Zetknięcia z osobliwością mógłby uniknąć tylko wtedy, gdyby żył w czasie urojonym. To może sugerować, że tak zwany czas urojony jest w istocie czasem podstawowym. A to, co nazywamy czasem rzeczywistym, stanowi tylko wytwór naszej wyobraźni. W czasie rzeczywistym wszechświat miał początek i koniec w punktach osobliwych, będących granicami czasoprzestrzeni. Nie działały w nich prawa nauki. Jednak w czasie urojonym nie istnieją osobliwości ani granice. Być może zatem to, co nazywamy czasem urojonym, jest w rzeczywistości pojęciem bardziej podstawowym. A to, co uważamy za czas rzeczywisty, okazuje się tylko pojęciem wymyślonym w celu opisywania naszych wyobrażeń na temat wszechświata. Zgodnie z podejściem, które opisałem w pierwszym wykładzie, teoria naukowa jest tylko matematycznym modelem, który konstruujemy, aby opisać wyniki dokonanych obserwacji. Istnieje tylko w naszych umysłach. Czy zadawanie pytań w rodzaju, który czas jest prawdziwy, rzeczywisty czy urojony, ma w ogóle jakikolwiek sens? To tylko kwestia tego, który z nich jest bardziej przydatny do opisu wszechświata. Wydaje się, że propozycja braku brzegów przewiduje, iż w czasie rzeczywistym wszechświat będzie się zachowywał tak, jak w modelu inflacyjnym. Szczególnie interesujący jest problem niewielkich odstępstw od jednorodnej gęstości młodego wszechświata. Uważa się, że doprowadziły one najpierw do powstania galaktyk, potem do wykształcenia się gwiazd, a na końcu do narodzin istot żywych. Implikacją zasady nieoznaczoności jest niemożliwość całkowitej jednorodności młodego wszechświata. Musiały istnieć pewne nieregularności albo fluktuacje położenia i prędkości cząstek. Przy założeniu warunku braku brzegów odkrywamy, że wszechświat mógł się narodzić po prostu z najmniejszej możliwej niejednorodności, dopuszczonej zasadą nieoznaczoności. Wszechświat mógł następnie przejść okres szybkiej ekspansji, podobnie jak w modelach inflacyjnych. W tym czasie początkowe nieregularności byłyby wzmacniane, aż stałyby się wystarczająco duże, by zapoczątkować istnienie galaktyk. Wobec tego narodziny wszystkich skomplikowanych struktur, które obserwujemy we wszechświecie, można wytłumaczyć warunkiem braku brzegów i kwantową zasadą nieoznaczoności. Koncepcja czasoprzestrzeni jako zamkniętej powierzchni bez granic ma również poważne implikacje dotyczące roli odgrywanej przez Boga we wszechświecie. Sukces teorii naukowych w opisywaniu zdarzeń sprawił, że większość ludzi zaczęła wierzyć, iż Bóg pozwala wszechświatowi ewoluować według pewnych prawideł. Wydaje się, że nie ingeruje w rozwój wszechświata w sposób naruszający działanie tych praw. Niemniej jednak prawa nauki nie mówią, jak powinien był wyglądać wszechświat w chwili narodzin. Sam akt nakręcania sprężyny zegara i puszczania go w ruch nadal znajdowałby się w wyłącznej kompetencji Boga. Dopóki wszechświat miał początek w punkcie osobliwym, można było przypuszczać, że został stworzony przez zewnętrzną siłę. Jeśli jednak w rzeczywistości jest samowystarczalny i nie ma granicy ani brzegu, w istocie nie może być stworzony ani zniszczony. Po prostu istnieje. Gdzie jest zatem miejsce dla Stwórcy?